Nasza czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu wieczornej części naszego programu. W naszym studiu stali goście wtorkowych wieczorów, właśnie poznańscy dziennikarze, z którymi będę rozkładał na czynniki pierwsze to, co ostatnio przynosi nam krzycząca rzeczywistość, a dziś komentujemy w następującym zestawie. Sonia Koblańska, Jóźwik, Telewizja WTK. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski. Witam serdecznie. I Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dobry wieczór.
.pl powinienem dodać?
Dokładnie.
Dobrze, już sobie zapamiętam następny raz. Trochę tematów nam się urodziło w ostatnim czasie. One wszystkie dotyczą albo zupełnie Poznania, albo można z nich wyciągnąć ważne poznańskie wątki. Zacznijmy od tego największego trzęsienia ziemi na naszej scenie politycznej, czyli wybór Borysa Budki na nowego szefa Platformy Obywatelskiej. Wczoraj taki mało śmieszny żart do polityków powiedziałem, że Borys Budka wygrał w stylu Siergieja Bubki, bo gdzieś taki tweet się pojawił w przestrzeni publicznej. I trochę poruszaliśmy ten temat wyboru. Politycy komentowali nowego szefa Platformy Obywatelskiej, ale mało, właściwie nic nie padło na temat wątku poznańskiego, który z tej sprawy wydaje się najbardziej dla nas tutaj interesujący. No i zapytam was w takim razie, ta ogromna przewaga, z jaką wygrał Borys Budka, jeszcze większa w Poznaniu, czy w ogóle w Wielkopolsce, niż w innych częściach kraju. Wobec tego, że Jacek Jaśkowiak, jedna z najważniejszych postaci Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce, wskazywał na jego kontrkandydata, Tomasza Siemoniaka, moim zdaniem otwiera się ogromne pole do skojarzeń i aż tutaj wibruje od podtekstów. Jak myślicie, z czego wynika taki wybór Platformy Wielkopolskiej z tym mocnym naciskiem? Zadaję wam to pytanie.
Ja myślę, że to jest kwestia tego, że Borys Budka kojarzy się w Poznaniu jednak z tą młodością, świeżością, na którą też mam wrażenie poznaniacy postawili w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. A jednak tutaj Siemoniak kojarzył się bardziej z tą opcją, miał też poparcie Schetyny. I to było bardziej, myślę, tutaj kluczowe niż to, że popierał go Jacek Jaśkowiak. Oczywiście można tutaj szukać jakichś interpretacji, czy to może mieć wpływ na ocenę prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale wydaje mi się, że jednak to, co decydowało o tym, że tutaj Platforma postawiła właśnie na Borysa Budkę, to było to, że kojarzył się po prostu z taką zmianą pokoleniową. Mhm.
Słuchajcie, a jeżeli wy mielibyście spojrzeć na te wyniki, to tak jak mówi Sonia, to jest tylko i wyłącznie bardziej ku Borysowi Budce, czy jest tam też jakiś element negatywny wobec Jacka Jaśkowiaka jako takiego?
No, od jakiegoś czasu mam wrażenie, że część polityków Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce gra trochę przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi, który, jak wiadomo, charakter ma dość trudny. I w jakim stopniu poparcie Budki tak zdecydowane faktycznie może być, według mnie, skierowane też przeciwko prezydentowi Poznania. Natomiast niewątpliwie Borys Budka też właśnie się kojarzy z młodością i jest takim bardziej naturalnym kandydatem.
Ale sobie znaleźli łatwy wytrych na te wszystkie wybory. Młodość i któreś już wybory.
Takie nowe otwarcie, może tak.
Komentują, mówiąc o
Platformy jest potrzebne, wydaje mi się obecnie. No, Platforma potrzebuje takiego nowego otwarcia, osoby, która da jakiś popyt świeżości, przedstawi nowe pomysły. No, a Tomasz Siemoniak miał poparcie Grzegorza Schetyny, który przez ostatnie lata dość duży negatywny elektorat zebrał. I to jest jakaś konsekwencja, wydaje mi się, tego.
Błażej Dąbkowski, co ty wiesz z tego, co kuluary Platformy? Znaczy, bo są wybitnie rozdyskutowane.
Podzielam opinię, że nie był to wybór przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi. Oczywiście faktem jest, że posłowie Grupiński i Dzikowski nie poją miłością do Jacka Jaśkowiaka już od jakiegoś czasu. Natomiast
Czy oni się ucieszyli?
Myślę, że mogli się ucieszyć, tym bardziej, że...
Dzikowski bardziej.
Że od jakiegoś czasu już ptaszki ćwierkały, że Rafał Grupiński gdzieś tam mocno zaangażował się w pomoc Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i na pewno jego pozycja w partii się mocno wzmocni.
Słuchajcie, ja mimo wszystko przytoczę cytaty z niedawnych wypowiedzi Jacka Jaśkowiaka, kiedy Tomasz Siemoniak odwiedził Poznań. Jacek Jaśkowiak powiedział tak. Zdecydowałem się jednoznacznie poprzeć Tomasza Siemoniaka. Będę na niego głosował. Tomaszu, popieram cię w pełni. To się powtarzało wielokrotnie i jestem do dyspozycji, gdybyś chciał korzystać z mojego doświadczenia. Co prawda dzisiaj na naszej antenie powiedział, że jest również do dyspozycji Borysa Budki i każdy telefon odbierze od Borysa Budki. Natomiast nie sądzicie, że trochę popełnił taktyczny, polityczny błąd? Po prostu to jakieś takie złe obstawienie mimo wszystko liderów.
No, każdy miał pewnie prawo wybrać od tej osoby, której chciał przekazać swoje poparcie. Ja myślę, że to w sumie ten niski wynik Tomasza Siemoniaka też mógł zaskakiwać, bo myślę, że no, to był mocny kandydat i można się było spodziewać, że ta różnica będzie mniejsza. Ale nie wydaje mi się, że tutaj jest jakiś błąd taktyczny ze strony prezydenta.
Myślę, że kluczem była raczej lojalność. Wiadomo, że to Grzegorz Schetyna postawił na Jacka Jaśkowiaka w prawyborach.
Rafał Grupiński kiedyś też.
No kiedyś też. Kiedyś też społecznicy postawili na Jacka Jaśkowiaka.
Ta lojalność to tak...
Być może coś mu obiecano, tak? Trudno teraz powiedzieć. No ale nie wiem, czy Jacek Jaśkowiak coś na tym straci. Być może jest tak, bo część polityków Platformy twierdzi, że nie będzie już tak mocno eksponowany, tak, bo jeszcze parę miesięcy temu czy rok temu był w tym jakby pierwszym szeregu prezydentów polskich miast eksponowanych przed Platformą. Być może
nawet teraz... w jego autobiografii pojawią się takie silne powiązania z Grzegorzem Schetyną. Grzegorz mnie popiera, Grzegorz na mnie stawia.
Być może będzie teraz w drugim, nie wiem, trzecim szeregu.
No Platforma chyba nie ma już teraz tak możliwości, żeby stawiać Jaśkowiaka w drugim szeregu. To jest ciągle prezydent, który miał bardzo dobry wynik wyborczy.
I wiceszef regionalnych struktur.
Właśnie, no i też teraz jakąś twarzą Platformy w takim stopniu. Dzięki kandydowaniu w prawyborach stał się bardziej rozpoznawalny. I Platforma chyba już nie może w obecnej sytuacji rezygnować z polityka z to takiej rozpoznawalności.
Z uporem maniaka będę was pytał o takie niewerbalne rzeczy. Jacek Jaśkowiak jest lubiany w Platformie Obywatelskiej, waszym zdaniem? Czy jest, bo jest, bo musi być.
No wygrał wybory z pięknym wynikiem, więc Kiedy za to go doceniają.
Muszą go lubić.
No jest taki trochę przymus, też pan.
Ale ja nie mówię o wyborcach, mówię wewnętrznie.
Nie, ja też o tym mówię. Że to muszą polityka. Się z nim liczyć na pewno, bo ma silny mandat.
No tak, liczyć muszą, ale czy to oznacza jakąś taką...
tam wiadomo, że takie
często
psztyczki idą.
Takie psztyczki gdzieś wyłapuje, że to jednak mimo wszystko w tych sprawach, które powiedzmy nie szkodzą programowo Platformie, jednak gdzieś, no choćby są fakt, że przypominam, większość Platformy poparła Wielkopolskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską. Pewnie w tych konfiguracjach też to należało.
A ci, którzy podszczypywali Jacka Jaśkowiaka, przypomnę na przykład Tomasz Lipiński. Już dzisiaj go w Platformie nie ma, tak samo jak z list do sejmiku został wycięty na przykład Bartosz Zawieja.
Tak, to prawda. No, odchodzą chłopcy z naszego Puebla. To rzeczywiście jest częste określenie. Grzegorz Schetyna to jest postać, bo tak jak powiedziałem, mocno na nią postawił Jacek Jaśkowiak. Wydaje się, że przeliczył się. Pewnie słyszałem takie informacje, że mógł być ważną postacią w przypadku, gdyby kandydat Grzegorza Schetyny wygrał. Natomiast bardzo interesuje mnie Grzegorz Schetyna jako post. Wczoraj Jan Filip Libicki u nas w programie powiedział, że jego polityczna intuicja mówi mu, że to jeszcze nie jest koniec Grzegorza Schetyny. A ja jestem ciekaw, co mówi wasza dziennikarska intuicja, jeśli chodzi o...
Grzegorz Schetyna akurat kilka razy już pokazał, że potrafi wracać. I naprawdę, przyczai się, wyczeka i jeszcze wróci. Też jestem przekonany, że jeszcze o Grzegorzu Schetynie usłyszymy i to pewnie nie raz.
No, chyba też ma świadomość, że w tej chwili jest taki moment, że no, nie jest mu to na rękę, nie lubi, ale będzie musiał się troszeczkę schować, bo tego w tej chwili oczekują wyborcy Platformy i tutaj wyraźnie to pokazują. I też ten wybór Borysa Budki pokazuje, że w samej Platformie też jest takie przekonanie, że już najwyższy czas, zresztą takie słowa gdzieś tam ze strony z polityków Platformy Obywatelskiej też padały, że no po wyborach już dawno wszyscy spodziewali się, że no, Grzegorz Schetyna odsunie się z tego frontu. On dosyć długo tam trwał, myślę, że za długo. No i teraz już siłą rzeczy poddał się temu. Tu wypromował Małgorzatę Kidawę-Błońską. Teraz musiał tutaj przystać na ten wybór Platformy i no Borys Budka, nie Tomasz Siemoniak będzie dalej tutaj Platformę prowadził, a on się musi trochę, no właśnie, schować.
Czy ten wynik Borysa Budki jest obiektywnie złą oceną kierowania Platformą w ostatnich latach?
Myślę, że tak.
Przez Grzegorza Schetynę.
No też nie w jakieś przemęczenie na pewno się pojawiło. Szczepanie. I ta niechęć wyborców, które kolejne sondaże pokazywały, i nieufność do Grzegorza Schetyny na pewno też jakoś zdecydowała wśród części polityków, którzy zdecydowali się głosować na osobę, której on nie popiera. Mhm. Natomiast co do aktywności Schetyny, no to wydaje mi się, że po pierwszych przegranych wyborach Platformy, jeśli Platforma jej przegra, to Grzegorz Schetyna zacznie powoli wracać do gry i się przypominać powoli.
To tak chyba kiedyś było z Leszkiem Millerem, prawda? Że
tak, to potem... podobny przypadek.
Potem wrócił mimo wszystko.
Trzeba przypomnieć też, jaki pseudonim miał Grzegorz Schetyna w swojej partii, a mianowicie Grzegorz Omercji Schetyna.
Tak, albo Grzegorz Zniszczę Cię Schetyna. Tak. Również kojarzę taki.
Dokładnie. Natomiast myślę, że osobą, która wróci, to nie będzie Grzegorz Schetyna tutaj czynnie do polskiej polityki, a raczej Donald Tusk, co przyblokuje.
Który głosował na Borysa Budkę, przypomnijmy. Tak. Również to pewnie też jest symptomatyczne. Jeszcze bardzo krótko rzuciłem w Google wyszukiwarkę roczną polityków, którzy zaczęli być kojarzeni od samego Borysa Budki, poczynając rocznik 78, poprzez proponowanych prawdopodobnych wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. To jest Rafał Trzaskowski, człowiek, który postawił w przeciwieństwie do Jacka Jaśkowiaka na Borysa Budkę i zdaje się będzie z tego powodu wiceprzewodniczącym Platformy. Rocznik 72, Agnieszka Pomaska, posłanka z Trójmiasta, rocznik 80. To rzeczywiście jest...
Zmiana pokoleniowa.
Rozpoznawalne twarze pojawiły się w Platformie. No i właśnie nawet dość kontrowersyjny Rafał Trzaskowski, który też ma tam elektorat dość negatywny, no to jest tak rozpoznawalną twarzą, że wydaje mi się, że Platforma po prostu no już nie ma takiej ławki rezerwowej, żeby mogła takich ludzi odtrącać.
No to pewnie też jest trochę taki kamyczek do tej rozpoznawalności Jacka Jaśkowiaka. Pamiętacie, były takie badania, z których wynikało, że nawet część elektoratu Platformy poza Wielkopolską nie bardzo kojarzy postać.
No prezydent Warszawy ma zdecydowanie łatwiej, jeśli o to chodzi. No wiadomo, że cokolwiek on nie zrobi, jest na ustach całej Polski.
I jest na większą skalę.
Dokładnie.
Prezydent Jaśkowiak... Żeby wziąć pod uwagę ściekowe na przykład sprawy. Takie.
Ja by te negatywne, no ale o nim się mówi. Czy dobrze, czy źle o nim się mówi. O Jaśkowiaku, no tak od święta do święta w skali ogólnopolskiej.
No dobrze, no to słuchajcie, zamykamy sprawę ogólnopolską. Częściowo jedną nogą dochodzimy do konfliktu, który na nowo gdzieś zaczyna się rozrastać pomiędzy przedstawicielami obozu rządzącego a władzami miasta Poznania. Chodzi o halę lekkoatletyczną na poznańskim Golęcinie, która miała powstać. Miała być to taka hala, powiedziałbym, trochę ludowa, w tym sensie, że miała służyć mieszkańcom, nie tylko zawodowym lekkoatletom. No i... pojawiły się też takie komentarze, no Radek Nawrot na przykład z Gazety Wyborczej w takim emocjonalnym dosyć wpisie stwierdził, że posłowie i przedstawiciele obozu rządzącego obiecywali pieniądze, teraz się wycofują z tych obietnic. Tymczasem poseł Wróblewski odpowiada nie. Nadal propozycja, która była przedstawiana na te 15 milionów złotych dotacji rządowych jest aktualna, tylko że akurat miasto chyba się w tym momencie z tego wycofało.
No miasto od początku chciało więcej tych pieniędzy wyszarpnąć. Tam zdaje się chodziło o 27 milionów złotych. I od początku...
Tyle aplikowało miasto. Mhm.
I tutaj jakby bez tych pieniędzy, zdaje się, miasto nie bardzo widzi możliwość zrealizowania tej inwestycji w pełni. I jakby tutaj chyba chodzi o te pieniądze, że tam to pismo ze strony prezydenta do Ministerstwa Sportu do tej pory nie doczekał się żadnej odpowiedzi.
Z czerwca.
Tak, z czerwca zeszłego roku. Także myślę, że to jest to, co tutaj
tylko możemy tą odpowiedź mieć nieco korespondencyjną w postaci takiej, że politycy PiS-u mówią, tak, jest 15 milionów.
I 15 miało być. Tak, tyle miało z tego być. Właśnie, co pamiętam, nigdy nie było obietnicy, że pojawi się więcej.
Więc 15 baniek od Witolda Banki, że na taki bardzo słaby żart sobie
no
pozwolę.
No i Prawo i Sprawiedliwość argumentuje, że no miasto ma wysoki budżet i Poznań powinno być stać na tą inwestycję. No, moim zdaniem zaczął od tego, czy ta inwestycja w ogóle jest potrzebna w mieście i wydaje mi się, że władze miasta powoli dochodzą do wniosku, że nie bardzo. A zwłaszcza w obecnej sytuacji finansowej miasta po prostu są inne priorytety dla władz.
No ale to nie jest trochę tak, że po prostu w takim razie miasto niepotrzebnie o to aplikowało?
No ale wizerunkowo to trochę rozgrywa, wydaje mi się, w tym momencie i poniekąd wygrywa. Bo mówi, że to nie my rezygnujemy, tylko rząd nie chce dać pieniędzy, prawda?
Idzie nie, taki ale, właśnie teraz jest pytanie to, bo rząd mówi, my dajemy te pieniądze, a miasto nie chce budować, więc...
No to też się nakręca taka właśnie medialna bitwa. Natomiast gdyby miasto się wycofało samo z tej inwestycji i powiedziało wprost, że nie robimy tego, to wydaje mi się, że brzmiałoby to dużo gorzej.
Uh-huh. A to trzeba tak, myślę, że warto wrócić do przeszłości, bo gdyby
tak,
bo
tej
hali mówi się już przecież od wielu, wielu lat i gdyby ją wybudowano 5-4 lata temu, gdyby nie było protestów, to hala by powstała za 30 milionów złotych i teraz...
No taki był budżet pierwotnie.
Tak, i nie byłoby teraz żadnego konfliktu.
3 miliony według ostatnich ofert, chyba oferty, z którą, którą potencjalny, tak, i potencjalny wykonawca powiedział. No dobrze, no ale jest w tym, ile w tym jest politycznego PR-u tak naprawdę, ile faktycznie tej woli? No bo wracamy do tego, o czym mówił Sergiusz Szczepaniak. To pytanie musi tutaj wybrzmieć, kto tak naprawdę tutaj miał dobrą wolę w tej sprawie.
Może nikt. Nie, albo też, pytanie, no jednak Katowice też na halę widowiskowo-sportową dostały pieniądze i dostały 40 milionów
tak,
złotych.
Ale tu tłumaczył Bartłomiej Wróblewski w ten sposób, że tam...
Tam rządzi
uczelnia wnioskowała, która ma mniejszy budżet i ona nie miała możliwości dołożenia od siebie tak dużych pieniędzy, dlatego dostały Katowice większą pulę. Katowice, no, ten stadion potencjalny. Natomiast jest pytanie takie, też pojawiły się takie opinie, że to powinno być, Szymon Ziółkowski między innymi były lekkoatleta, były poseł Platformy, że to powinno być 50-50. No ale to tak powinno być, że jakby miasto chce budować halę i mówi, no to wydajcie 50-50, no bo...
A przecież mógłby jeszcze dołożyć na przykład marszałek. Bo kiedyś też o tym mówiło się, że Urząd Marszałkowski też mógłby się dorzucić do tej inwestycji. Aha. I wtedy nie byłoby problemu.
No dobrze, ale po prostu w takim razie to co, temat odpuszczamy. No bo jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo istotna w tym. Bartłomiej Wróblewski zwraca uwagę, że nieprzyjęcie tych pieniędzy może skutkować tym, że z założenia nie najlepsze relacje pomiędzy miastem a rządem, z racji no, też dosyć dużej krytyki ze strony Jacka Jaśkowiaka i w drugą stronę, mogą sprawić, że po prostu na kolejne inwestycje rząd już nie da pieniędzy.
Chyba niekoniecznie, skoro bodajże wczoraj minister Jadwiga Emilewicz informowała na swoim Twitterze, że są pieniądze na fotowoltaikę dla poznańskich spółdzielni mieszkaniowych, więc chyba to nie do końca tak działa.
To chyba taki jest ogólny program, który ma być w ogóle dla spółdzielni mieszkaniowych, a między innymi poznańskie spółdzielnie mogą z tego skorzystać. A poza tym pani minister Emilewicz to nie jest Prawo i Sprawiedliwość.
Także
tam element.
Znaczy, wydaje,
Sonia Koblańska-Jusik.
Wydaje mi się, że trochę jest tak, że znaczy, miasto próbuje ciągle pokazywać partii rządzącej, że ma naprawdę problem z dopięciem tegorocznego budżetu i to jest fakt, tu są konkretne liczby.
Ale bardzo długo też pokazywało, że my nie chcemy od was żadnych pieniędzy. Był taki czas, że Jacek mówił, nie, nic nie chcę.
No w tej chwili bardzo wyraźnie prezydent jednak wystawia te rachunki i pokazuje wyliczenia, z których wynika, że no, pieniędzy brakuje i chociażby mamy kwestię tych dopłat do żłobków, które tak mocno tutaj zbulwersowały rodziców, że no, prawdopodobnie no, na ten moment tych pieniędzy nie ma, może się znajdą w ciągu roku. I w tej sytuacji, kiedy się pojawia kolejna inwestycja, na którą brakuje pieniędzy, a wnioskowaliśmy, nie dostaliśmy, to dla miasta na pewno jest to z jednej strony okazja, żeby przypomnieć o tym, że no, nam jest trudno wysupłać jeszcze kolejnych ileś milionów, skoro nie mamy na przykład na takie rzeczy jak żłobek. Ale na pewno nie pomaga ta ogólnie napięta atmosfera między u nas prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, a generalnie rządzącymi.
Jacek Jaśkowiak konsekwentnie rząd atakuje cały czas ze względu właśnie na zmiany w podatku PIT między innymi. I nawet tam chyba padło raz stwierdzenie, że on chce, żeby rząd oddał te pieniądze, co już tak dość mocno wybrzmiało.
Natomiast... No, były nawet chyba takie zapowiedzi też pism przedprocesowych.
Wiceprezydent Wiśniewski mówił, że czekają na decyzję rządu do marca w sprawie oddania tych 175 milionów.
Natomiast no właśnie, biorąc pod uwagę, jakie nas podwyżki czekają praktycznie w każdym każdej dziedzinie miejskiej, no to inwestycja, dopokładanie kolejnych pieniędzy do takiej dużej inwestycji, wydaje mi się, że mogłyby się źle odebrane przez część poznaniaków, która lekko atletyką się nie interesuje. Zwłaszcza w przypadku, przy czekając na podwyżkę w komunikacji miejskiej, które niedługo przecież też nastąpią najprawdopodobniej.
No na pewno nastąpią, bo to już jest jakby...
przegłosowane.
To jest nie dość, że... Znaczy sama wysokość podwyżek jeszcze nie, bo na razie były podwyżki w strefie parkowania, natomiast to jest wpisane tak naprawdę dochodów
budżetowych. No w komisji to bodajże obecnie.
I to już są... I tu jest właśnie rzecz, którą i dotykam, istotna. Podobno ptaszki ćwierkają na placu kolegackim, że te pieniądze, które miały iść na halę lekkoatletyczną, które gdzieś tam były zawarowane, to już dawno też są rozdysponowane tak naprawdę w tych różnych rozliczeniach budżetowych. I teraz jest właśnie... Ja wracam do tego pytania. Błażej mówi, że nie ma zagrożenia. Ale na przykład jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Nie będzie tak, że rząd powie, o nie, 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 my wam damy, wy znowu się wycofacie, no bo stwierdzi się, że są inne rzeczy, albo że na przykład za mało dajemy.
Wydaje mi się, że takie ryzyko może być. Natomiast z drugiej strony chciałbym też zauważyć, że prezydent Solarski już się starał łagodzić to stanowisko miasta i tam tak delikatnie, subtelnie, że oni się na ministerstwo nie obrażają, będą aplikowali o kolejne środki i starał się tak, wydaje mi się, w jakimś stopniu wyciągać rękę właśnie, żeby w przyszłości nie było takich problemów. Mhm.
No słuchajcie, ale w tej sytuacji też ja trochę powołuję się na moje rozmowy, między innymi dzisiaj mówił Jacek Jaśkowiak, ale ja z Bartłomiejem Wróblewskim na ten temat rozmawiałem. I on mówi mniej więcej w taki sposób, że jeśli leżą pieniądze, można je wziąć, są na ten cel zapisane, to po prostu one przepadają zwyczajnie. Szkoda tych pieniędzy. Jeżeli teraz nie wykorzystamy tej okazji do tego, żeby zbudować, to tej hali po prostu pewnie nie będzie. No i taka sytuacja już się nie powtórzy.
No z jednej strony szkoda, ale jeśli miasto nie ma pieniędzy, no to z niczego tej hali nie wybuduje, prawda?
No tak, no to porozmawiajmy o tym, z czego mogą być pieniądze. Błażeju, twój artykuł uważnie przeczytałem wczorajszy. Okazuje się, że jednak rząd do czegoś jest potrzebny, dlatego że wiceprezydent Mariusz Wiśniewski pisze do polskiego rządu. Chodzi o to, żeby przyspieszył pracę nad podwyższeniem opłat taryfikatora mandatowego, krótko mówiąc, za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. No to może zreferuj, o co chodzi Błażeju i jakie są szanse na to. Co z tego może być?
Jakie szanse? Trudno mi powiedzieć. Nie siedzę w ministerstwie, natomiast warto tutaj trochę przytoczyć statystyki Straży Miejskiej, że ponad połowa zgłoszeń dotyczy złego, nielegalnego parkowania w mieście, więc jest to naprawdę ogromny problem Poznania i nie tylko Poznania, bo w większości polskich miast. Uważam, że jest to ciekawa inicjatywa Mariusza Wiśniewskiego, bo naprawdę chamstwo na polskich drogach jest... naprawdę dosyć wysoką mamy ustawioną tą poprzeczkę. I to nie tylko wśród zwykłych użytkowników dróg, bo można było się na przykład przejść na spotkanie noworoczne u prezydenta Jaśkowiaka, zobaczyć, pomimo tego, że nie można było parkować to na ulicach gdzieś tam bocznych, w jaki sposób parkują poznańskie elity. I tak samo można
goście,
było się...
tak? Spotkania noworocznego.
Tak, którzy też strażników miejskich wzywali od, cytuję, debili, ale można było się też przejść na spotkanie noworoczne.
Zacytuję klasyka, chamstwo zjeżdża się do Wiktorii. Kasza niedogotowana.
Ale można też było się przejść na spotkanie noworoczne PiSu ostatnio w Parku Sołackim i zobaczyć to samo, jak samochody rozjeżdżają tereny zielone. Mhm.
Wydaje mi się, że faktycznie tutaj problem mieliśmy ogromny jeszcze zanim miasto w zeszłym roku, zdaje się, pod koniec zmieniło też te stawki za pozostawienie samochodu bez biletu. Tam wzrosły te opłaty, bo też przecież mnie zszokowały te dane, że 500 samochodów dziennie
zostaje.
Było, no bo po prostu tak, ktoś zostawił bez bilecika i to się bardziej opłacało niż opłacić za cały dzień i kolejny.
To była luka.
Złapią
to
lub nie
prawda.
Złapią. To była luka, którą trzeba było naprawić i myślę, że faktycznie mnie przekonuje ten argument. Jeżeli ktoś zostawia samochód przy przejściu dla pieszych czy na skrzyżowaniu, utrudnia ruch, to mandat w wysokości 100 zł, zdaje się, taki najczęściej jest przyznawany, to jest śmieszna kwota dla osoby,
która... Mariusz Wiśniewski proponuje 1000 zł.
I tak? Słusznie.
W wyjątkowych sytuacjach ekstremalnych, tak. Ale uważam, że to jest dobra propozycja.
Ale na drugim oddechu mówi, że chciałby, żeby średnia takich mandatów wynosiła 500 zł. To trochę z kolei nie za dużo?
No ale jak z tym inaczej walczyć? No faktycznie mamy plagę w Poznaniu takich zachowań. No my na przykład w redakcji z każdego dnia dostajemy zdjęcia zaparkowanych właśnie spektakularnie
samochodów. Tak, oglądam niekiedy i cmokam ze zdziwienia, że można tak zaparkować pod takim kątem, kiedy wokół takie pustki są.
Ja z ciekawości sprawdziłem nawet sobie taryfikator w Niemczech, jak to wygląda. Tam, że te kary rzeczywiście w stosunku do ich zarobków nie są aż takie wysokie. No ale jak się spojrzy na ulice niemieckie, to aż tak źle jak u nas to nie wygląda, więc być może na jakiś czas należałoby wprowadzić w Polsce te wyższe kary i później ewentualnie je obniżyć.
Mhm. No może to, co powiem, jakby nie, może się niektórym nie spodobać, ale ja generalnie uważam, że naprawdę my mamy za niskie kary w ogóle dotyczące wykroczeń drogowych. I na przykład zawsze imponuje mi przykład tych krajów skandynawskich, które takie mają naprawdę ostre kary za przekraczanie prędkości, gdzie o 30% się przekroczy prędkość, to przy prędkości 20 km na godzinę to jest naprawdę niewiele trzeba, żeby wpaść w mandat, który naprawdę boli. W związku z czym tam nikt nie przekracza prędkości. Jak się jedzie przez Szwecję, to wszyscy jadą przepisowo i w zasadzie wypadków nie ma.
Kiedyś Norwega widziałem, który jechał strasznie szybko, ale to chyba
Ale w Norwegii?
Nie, Norwega w Szwecji, ale to chyba z gazu i z ropy ma z czego zapłacić.
No ja w Szwecji nie widziałam nikogo, kto przekroczył prędkość i myślę, że przydałoby nam się faktycznie zabrać porządnie za tę sprawę, bo bez tego to trudno sobie wyobrazić, że się poprawi.
Sergiusz Szczepanek, czy ty masz samochód?
Bo ja nie prowadzę prawo jazdy, nawet nie mam. Mój wzrok niestety nie pozwala.
Abdykowałeś z tego tematu, ale możesz pewnie zobaczyć to, co się dzieje na ulicy.
Nawet gorzej, bo mieszkam przy ulicy jednokierunkowej i tam są czasami takie cuda, że potrafią zablokować całą ulicę po prostu, bo sobie staną, wyjdą i mają gdzieś. Natomiast kierowcy argumentują konsekwentnie, że brakuje miejsc parkingowych i po prostu nie mają gdzie tego zostawić, więc cóż, tworzą problem nam wszystkim.
Mhm. No, powiedzcie, że w tym momencie to takie rozwiązania, które nie należą do miasta do końca, ale są też rozwiązania miejskie, takie jak na przykład to niedawne podwyższenie opłat za strefę parkowania. To jest jakiś element, nazwijmy to, konsekwentnego wypychania kierowców z centrum Poznania, czy w ogóle z ulic Poznania, czy to takie?
No na pewno, no tak miasto to przedstawia, że no o to chodzi. Prost. Mamy wsiąść w tramwaju, które też będą droższe, ale mamy w nie wsiąść i
właśnie
nie,
dzisiaj
nie
pytaliśmy
jeździć samochodami po centrum.
Jacka Jaśkowiaka, jak to się zachęca ludzi do przesiadania się na komunikację miejską, publiczną.
I tu widzę właśnie pewną niekonsekwencję.
Ja również.
Uważam, że w tej śródmiejskiej strefie można by podwyższyć te ceny nawet do 10 zł, skoro ustawodawca daje taką możliwość, chyba bodajże.
Tyle prawo do miasta chciało podwyższenia. Mm-hmm. Paweł Sowa, Dorota Bonhamermeister.
Tak, i uważam, że to słuszny argument, natomiast nie kosztem podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej, ale wiem, że Paweł Sowa obiecał, że przygotuje jakieś alternatywne rozwiązanie. Wiem, że nad tym pracuje w tej chwili, więc być może uda mu się coś ciekawego przedstawić.
Alternatywne rozwiązania małego klubu opozycyjnego, który nie ma większości w Radzie Miasta. To
ale
może
jest słuchany akurat,
no
bo
właśnie,
chodzi o taki dość
słuchany.
Merytoryczny, więc zawsze go słuchają, bo to on nigdy nie atakuje, on raczej próbuje jakieś rozwiązanie znaleźć.
To jeszcze jedno zdanko. No, te podwyżki tak naprawdę nie dadzą wiele do budżetu, bo tak jak sprawdzaliśmy, to pewnie będzie około 15-16 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile brakuje na ową halę lekkoatletyczną, o której mówiliśmy. Na pewno nie zbawią na poznańskie budżety, więc jest pytanie, czy jest sens dokonywać tych podwyżek biletowych, szczególnie tych dotyczących miesięcznych sieciówek.
No, w komunikacji miejskiej wydaje mi się, że to nie ma żadnego sensu, zwłaszcza, że miasto tak promuje komunikację miejską od wielu lat. Konsekwentnie stara się promować, może to jest lepsze określenie w tej sytuacji.
No to nie jest właśnie chyba konsekwentne.
No właśnie, a w tym momencie tak jakoś tą samą swoją politykę dotychczasową niszczy w pewien sposób, pokazując, że jednak no nie warto na komunikację miejską do końca się przesiadać.
No zobaczymy, jak ta batalia będzie przebiegała. Na razie przypomnę, ten list został wysłany i czekamy na odpowiedź. Pewnie to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak? To jest ten decernat, tak. Będzie się tymi sprawami zajmowało. Zobaczymy, czy będziemy płacić więcej za mandaty. Dzisiaj do naszego studia przyjechaliście
samochodem.
Błażej.
Tramwajem.
No to w takim razie życzę wam szerokiej drogi, szerokich torów.
Na piechotę.
Szerokiego chodnika. Sonia Koblańska, Jeźwik Telewizja WTK, Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski i Sergiusz Szczepaniak, portal tenpoznań.pl.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.